Witamy, dzień dobry w Kawiarence Politycznej w Radiu Szczecin. Aleksandra Mazur-Woroniecka, Piotr Solko. Dziś naszymi gośćmi w studiu Radia Szczecin są Tomasz Grodzki, senator Platformy Obywatelskiej. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam, dzień dobry. Sylwester Chruszcz, poseł Grupowania Wolni i Solidarni. Dzień
witam
dobry.
Państwa.
Sekretarz Zachodniopomorski Nowoczesnej Przemysław Słowik, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I Ewa Chmielewska z Porozumienia, witam w
witam
naszym
serdecznie.
Studiu. Panowie, no właśnie, bałem się, że dziś zegarki trzeba było przestawić, że będziemy do któregoś z państwa dzwonić, przypominać, że to już 10, a nie 9, już niedziela z przestawionym o godzinę do przodu czasem zegarkami na czas letni, mimo tych wczorajszych przygotowań. Pewnie był taki mały stres, prawda? Czy ten telefon, który wskazuje dziś rano godzinę, to wskazuje tę właściwą? Czy on się przestawił, czy trzeba go samemu przestawić? Nie wiem, czy potrzebne są takie stresy. Takie stresy... Za chwilę, panie senatorze. Czy potrzebna jest zmiana czasu? Czy to może ostatnia zmiana czasu? Michał Jach. Są szanse na to? Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że jeszcze nie wiadomo, czy to była ostatnia zmiana czasu, chociaż koledzy z PSL-u zapowiadali, zarzekali się. Czytałem takie informacje, że już właściwie Komisja Europejska przekonana i właściwie mamy zielone światło do tego, żeby już nie zmieniać czasu.
No, można. Można to zrobić. Ja czekam na dalsze tam prace w Sejmie, ale mnie osobiście to odpowiada. Wydaje mi się, że w ten sposób mamy więcej tego dnia, słońca, zarówno w zimie, jak i w lato.
To znaczy to... jednak opowiada się pan za zmianą.
Ja jednak za zachowaniem dotychczasowego systemu i nawet nie wiem, czy to z powodów ekonomicznych jest mocno uzasadnione. Na pewno
to
mniej
tak średnio,
energii elektrycznej.
Mówią ekonomiści.
No to średnio, no tam czasami ekonomiści też potrafią udowodnić coś do z góry założonej tezy. Natomiast uważam takich z powodów moich, że więcej wtedy mamy czasu tego słonecznego dziennego.
Pani Ewa Chmielewska?
Ja myślę, że jednak warto byłoby skłonić się ku temu, żeby ten czas nie był już zmieniany. Tak jak pan redaktor powiedział, i ze względów ekonomicznych nie ma to już swojego uzasadnienia, ale też i coraz więcej apeli lekarzy, którzy mówią, że to nie najlepiej wpływa na jednak nasz system i nerwowy, i ogólnie zdrowotny. Myślę, że to już takiego uzasadnienia nie ma jak kiedyś, więc powinniśmy zaprzestać przestawiania zegarków i martwić się tym, czy elektroniczny nam się sam przestawi, czy przestawiłem, czy nie przestawiłem. Czy spóźnię się do pracy, czy nie spóźnię. Akurat dzisiaj wypadło w niedzielę, ale myślę, że jest to już w dzisiejszej epoce niepotrzebne.
Sylwester Chruszcz?
Ten wymiar ekonomiczny jest ważny, ale rzeczywiście jak się tyle zmieniło już teraz, to musimy rozważyć, jeśli to ma nam dać większy komfort życia, że nie będziemy mieli kolejnego stresu, kolejnego problemu, to zmieńmy to.
Ale na jesieni... Zmieńmy, czyli nie zmieniajmy. Tak?
Nie. Czyli przejdźmy do jednego czasu, tak?
Żeby było równo. Ale jesienią fajnie wstać jest później godzinę.
No, ale właśnie dzisiaj wstaliśmy godzinę wcześniej. Tak
ale
naprawdę.
Później,
spaliśmy
później,
krócej. Tomasz Grodzki.
Później jesienią dzień się kończy o 3:00 po południu. Ja wychodzę do pracy po ciemku i wracam po ciemku. Ja jestem za tym czasem, który od dzisiaj obowiązuje. To jest czas geograficzny i z punktu widzenia drogi słońca dla nas, dla naszej szerokości i długości geograficznej optymalnej. Jestem również za tym, żeby ten system obowiązujący, który wynikał z tego, że swego czasu duże zakłady przemysłowe zużywały ogromne ilości prądu, którego w Polsce nie było. No taka była pierwotna tak przyczyna, która już dawno straciła na znaczeniu i nie ma racjonalnych podstaw, żeby ten galimatias dłużej utrzymywać.
Przemysław Słowik, Nowoczesna.
Tak, no właśnie to jest kwestia też tego, że ta zmiana czasu powoduje jakby nie było jednak koszty dla państwa. To są koszty, jeśli chodzi chociażby o transport, o kolej, o te zmiany czasu. Z tego, co czytałem analizy z innych państw, jak chociażby Nowa Zelandia, gdzie również zrezygnowano ze zmiany czasu, to tam nawet zaoszczędzono energię elektryczną właśnie dzięki temu przesunięciu, że nie trzeba było go robić. Ja ogólnie jestem też za tym, żebyśmy zostawili jeden czas na cały rok. miałem przyjemność mieszkać w Australii przez rok czasu w tym obszarze, gdzie zmiany czasu akurat nie ma. I nie odczułem żadnych negatywnych skutków tego. Myślę, że dla nas tutaj to też będzie raczej tylko pozytyw, dlatego zostawmy ten czas już tak, jak go zmieniliśmy, już go więcej nie zmieniajmy po dzisiejszym dniu.
Może się tak zdarzyć, chociaż tutaj też gorąca dyskusja na antenie Radia Szczecin swego czasu rozgorzała w jednym z programów. No bo tak, my nie będziemy zmieniać czasu, Niemcy będą zmieniać czasu, będziemy jeździć na przykład tuż za Odrę, nie wiem, do sklepu, na samolot, w innych różnych celach biznesowych, no i będzie to dowód na to, że podróże w czasie są możliwe, prawda? Trzeba będzie to brać pod uwagę po prostu.
Sprzedać o godzinę szybciej i tak dalej. To jest przyszłość naszej gospodarki może.
Ale ciekawa koncepcja.
W Niemczech też jest dyskusja nad tym, czy ten czas jednak nie ujednolicić, aczkolwiek Niemcy są, jak każdy wie, bardziej na zachód i tam już oni są tak na pograniczu stref czasowych. Ale też z tego, co wiem, ta dyskusja się toczy i to całkiem intensywnie.
No zobaczymy, co nam tutaj posłowie przygotują. Mam nadzieję, że to będzie z korzyścią dla większości społeczeństwa. Wiadomo, że wszystkim nie można dogodzić, no ale przynajmniej jakiś taki kompromis, czyli pewnie nie zmieniać byłby chyba najlepszy, prawda? Drodzy Państwo, kolejny temat. W sobotę, czyli wczoraj, rozpoczął się demontaż radzieckiego pomnika przy ulicy Neringa w Szczecinie. Jak zapewnia zastępca prezydenta Szczecina, elementy tego monumentu nie trafią na złom. Jest przygotowywana koncepcja ekspozycji, która będzie umieszczona w Podborsku w schronie z bazą atomową. Pamiętamy, że wcześniej zniknął pomnik wdzięczności dla Armii Czerwonej ze szczecińskiego Placu Żołnierza. Przeglądając jeszcze inne informacje, w Stargardzie, z centrum Stargardu też już zniknęła kolumna zwycięstwa. Także pomnik w Chosznie już jest częściowo rozebrany. Pytanie do Państwa jest takie, oddychamy, tak bym chciał Państwa zapytać, oddychamy taką pełną piersią, zrzucamy właśnie ostatni taki kaganiec, jarzmo sowieckiego imperium w postaci tych właśnie pomników, które stawiała polska władza ludowa Armii Radzieckiej. Czy to po prostu niepotrzebne drażnienie Rosji, a pomniki z odpowiednim wyjaśnieniem, dlaczego one się znalazły, kto je stawiał, powinny raczej zostać? Co Państwo na to? Przemysław Słowik może w ten sposób.
Ja myślę, że kaganiec, co raczej mamy nakładany, ideologiczny kaganiec, który PiS nakłada właśnie poprzez chociażby ustawę dezubekizacyjną. To, co pan powiedział odnośnie pomników i pozostawienia ich i odpowiedniej informacji, myślę, że to jest ten ruch, w którą stronę powinniśmy pójść, ponieważ to jest część naszej historii. Tu nie możemy tego wymazać, nie możemy temu zaprzeczyć. To się wydarzyło. Armia Radziecka ma niestety duży wpływ i duży rozdział w naszej historii, ale zostawienie tych pomników, odpowiednie ich opisanie i przedstawienie byłoby rozwiązaniem według mnie rozsądnym, optymalnym, nie wymagającym też kosztów. Nie zapominajmy, że to też są koszty wyburzenie czy przenoszenie tych pomników. Dyplomatycznie tu też nie mielibyśmy problemów, gdybyśmy je zostawili, odpowiednio nazwali, opisali i przedstawili historię taką, jaka była, a nie wymazaną. Ale jak wiemy, PiS ma tendencję do wymazywania z historii, jak chociażby wymazywania Lecha Wałęsy z naszej najnowszej historii. Tak samo się dzieje teraz z pomnikami. Ja jestem ogólnie, temat pomników jest dla mnie tematem mało istotnym z punktu widzenia tego, jak nasz kraj powinien się rozwijać, jak nasz kraj powinien wyglądać. Naprawdę nie skupiamy się tak bardzo na historii, skupiamy się raczej na przyszłości, na tym, gdzie chcemy być, do czego dążymy i jak to osiągnąć, niż ciągle powtarzanie o tych kwestiach historycznych. Historia jest ważna, i potrzebna. Powinniśmy z niej czerpać wiedzę, przede wszystkim po to, żeby nie popełniać błędów, bo o to w tym chodzi, ale nie skupiamy się tak bardzo na niej. Po prostu patrzmy w przyszłość.
Tomasz Grodzki.
Zakłamywanie historii zawsze się źle kończy, no ale to pan premier Morawiecki mi powiedział, że Polski nie było w 68 roku. No w związku z tym nie wiadomo, gdzie on kończył swoje szkoły, tak jak i ja. Za chwilę się okazuje, że stan wojenny w Polsce wprowadziło dwóch szeregowców. No też trochę dziwnie, skąd oni mieli taką władzę. To jest, historia ma swoje meandry i swoje zakręty i zwłaszcza tu w Szczecinie nawet najgorsi przeciwnicy Sowietów, do których myślę, że się zaliczam, nie mogą negować faktu, że to Armia Czerwona te ziemie zdobyła, żeby nie używać słowa wyzwoliła, i dzięki konferencji poczdamskiej i ołówkowi Stalina Szczecin jest Polski. Więc nie udawajmy, że czegoś takiego nie było. W Berlinie, jak się jedzie do Szczecina, jest wielki pomnik Lenina. Pragmatycznie Niemcy sobie w ogóle nim nie zawracają głowy. W Hiszpanii jest piękna w skale wykuta bazylika Dolina Poległych, 40 km od Madrytu, Valle de los Caídos, gdzie razem leżą obie strony okrutnej wojny domowej, która trawiła Hiszpanię w latach 30. I nikt nie zamierza tego rozbierać, rozdzielać, likwidować. Nie udawajmy, że historia zaczęła się od wyborów, od zwycięstwa PiS-u, bo to jest wbrew, że tak powiem, elementarnym zasadom logiki.
Ale z drugiej strony, panie senatorze, geopolityka, myślę sobie, tutaj odgrywa rolę. My za wszelką cenę chcemy pokazać, że niestety Rosja radziecka kojarzy nam się raczej z uciskiem, z okupacją, czy też z sankcjami.
Tak, ale
Hiszpanie pan, raczej niech pan powie, patrzą czy... na to tak troszeczkę z pewnej odległości perspektywy.
Wojna domowa jest zawsze najokrutniejszą wojną. To jest zasada historyczna. Od Stanów Zjednoczonych po Hiszpanię i inne wojny domowe. I udawanie, że historia toczyła się inaczej, no wie pan, to nie jest może temat najważniejszy, ale brak szacunku dla historii, dla jej zawiłych losów jest moim zdaniem działaniem delikatnie mówiąc, nieodpowiedzialny.
Sylwester Chruszcz, Wolni Solidarni.
Wiele wątków pan profesor zaczął. Tak od razu mam taki odruch, żeby się do nich odnosić, ale zacznę od puenty. Oczywiście powinniśmy naszą historię czyścić z naleciałości, które są szkodliwe nie tylko dla nas, bo my już żeśmy sobie wszyscy odpowiedzieli w tym studio na wiele tych zakrętów historycznych, o których mówił pan profesor, ale nowe pokolenia, które przyjdą po nas, będą widziały po prostu te pomniki i ich wizja naszej niepodległości, przyszłości Pomorza Zachodniego może być zaburzona. Więc jak będę się patrzył na swoje wnuki, to trudno będzie mi wytłumaczyć, dlaczego jeszcze takie pomniki by istniały. Dlatego uważam, że oczywiście powinniśmy nie bezcześcić szczątków poległych na naszej ziemi, ale te wszystkie pamiątki posowieckie jednak powinny być usunięte z przestrzeni publicznej i być w swoim odpowiednim miejscu, gdzieś w muzeum, gdzieś z boku. Bo tak, ginęli tutaj zwykli Rosjanie, zwykli Ukraińcy, Łotysze na naszej ziemi, ale system, który tu pozostał, był zbrodniczy, był komunistyczny. I gdyby oni dalej tutaj byli w Szczecinie, nie mielibyśmy dzisiaj tej audycji. Po prostu to byli... Ten system był zbrodniczy. Trzeba to odróżnić.
No te dwie rzeczy. Byli panie profesorze, w zakłamywaniu historii.
Też.
Mielibyśmy audycję, ale inną, panie pośle.
Że nawet tutaj pod Szczecinem gromadzimy szczątki żołnierzy Wehrmachtu, niemieckich żołnierzy. Też z szacunkiem dla tych poległych. Tak? To też rozróżniamy nazizm od tego zwykłego żołnierza. Może tam też są, no już nie brnę, bo to znowu to są te zakręty historii. Oczywiście wojny bratobójcze nasze są straszne. Mieliśmy przewrót majowy i tu też dalej jesteśmy w pewnym... Nie wyjaśniliśmy do końca, co tam się stało. Ale znowu w rządzie w londyńskim wszyscy żeśmy byli w Londynie. Od socjalistów, po narodowców, po ludowców. I żeśmy wspólnie chcieliśmy budować polską niepodległość. Ja uważam, że te pomniki sowieckie powinny być wyrugowane z polskiej przestrzeni, nie tylko dla nas, a dla przyszłych pokoleń. A
profesor Grodzki mówił jeszcze o tym, że w innych krajach takie pomniki pozostają, jak pan patrzy na taką politykę historyczną.
To rzeczywiście. Prawda? I w Wiedniu są pomniki mówiące o Armii Czerwonej, są w Berlinie, ale oni nie doznali takich krzywd jak my. Jednak oni byli niepodległymi państwami. Mogli współtworzyć swoją niepodległość. I też NRD. Zostawili te... No NRD, to jest... Ale to było malutkie państwo, zrujnowane. No, ja tutaj myślę o RFN-ie. Oni mają swoją wizję historii. Dla nich Rosja to jednak jest jakiś element do rozgrywki geopolitycznej.
Oni Czyli likwidacja pomników jest to takie stanowcze powiedzenie nie strefie wpływów również w takim kontekście.
No tak, historycznym.
Tak,
tak. Oczywiście o Rosję, powinniśmy współpracować, powinniśmy rozmawiać, ale przestrzeń powinna być bez takiego tych komunistycznych sowieckich elementów.
Ewa Chmielewska, Porozumienie.
Oczywiście tak, zgadzam się tutaj z panem posłem. Mało tego, te pomniki często stały w centrach miasta, gdzieś w ważnych punktach, tak? I teraz musimy się zastanowić, czym jest pomnik tak dla Polaka. Pomnik jest miejscem, którym...
Nie dla Polaka, dla każdego
społeczeństwa. Jest miejscem, gdzie idziemy dziękować, czcić, pamiętać. I teraz pytanie, czy w takim duchu chcemy wychowywać nasze dzieci? Takie małe dziecko zapyta, mamo, co to za pomnik, tak? I co wtedy? Co odpowiemy?
No ale wtedy też można lekcję historii przeprowadzić.
No właśnie, ale zapytań. Historię...
Były takie czasy, kiedy niestety stawiano pomniki armii, która była elementem ucisku.
Mamy wielu bohaterów naszych, polskich, którym pomniki wreszcie też stawiamy i tę historię odkłamujemy. Przez 50 lat rusyfikowano nas i wymazywano tak naprawdę prawdziwą polską historię. W podręcznikach historii nikt nie słyszał o Katyniu, o Wołyniu, nikt nie słyszał o Żegocie. No panie pośle, to jest prawda. No może prawda kogoś boleć, ale to jest prawda.
Z taką prawdą
i z taką historią mieliśmy do czynienia przez 50 lat. I uważam, że w tych miejscach mogą powstać pomniki ludzi, którzy naprawdę przyczynili się do wyzwolenia prawdziwej, wolnej Polski. Natomiast te pomniki, które rozbieramy, pomniki armii radzieckie i sowieckie, powinny być gdzieś, tak jak tutaj pan poseł proponuje, właśnie na uboczu, gdzieś, gdzie oczywiście nie zamazywać tej historii, bo to też jest część historii naszego państwa, ta smutna, ta czarna część, ale jednak historia. Więc nie można jej wymazać.
Informować, że, nie wiem, tablica, tu stał pomnik, który wzniosła władza
ludowa
Armii
Czerwonej. Ja bym tego nie robiła. Po prostu w miejscu, gdzie on będzie, gdzie powstanie, tam po prostu może być ta część tej historii. Natomiast my mamy swoją piękną historię, którą trzeba odkopywać i trzeba tu pamiętać i te pomniki stawiać, którym się tak naprawdę należą.
Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość.
Doczekałem czasów, kiedy te sowieckie, bo to można powiedzieć sowieckie czy komunistyczne pomniki wreszcie znikną z przestrzeni publicznej. Warto przypomnieć, że w czasach carskich, kiedy Polska była pod zaborami, w Warszawie wybudowano największą budowlę, to była cerkiew, zbudowali ją oczywiście Rosjanie, która dominowała nad całym miastem, która miała symbolizować podległość Polski carowi. I zaraz po odzyskaniu niepodległości, bo już w 20 roku rozebrano tą całą cerkiew, ale oczywiście wykorzystano materiały, była to wybudowana z niezwykłym przepychem ze szlachetnych kamieni i płyty z tej cerkwi zostały wykorzystane do Placu Zwycięstwa, który jest obecnie Placem Piłsudskiego, tam gdzie stoi grób nieznanego żołnierza. To też był jakiś symbol. Bo pomniki są symbolem, pomniki są elementami przestrzeni publicznej, które powinny i jakby tworzą tożsamość społeczną. Jeżeli w moim mieście, w Stargardzie, kiedyś na placu Hitlera, Hitlerplatz, na którym stał pomnik Hitlera, następnie postawiono pomnik wdzięczności ze Stalinem i on jeszcze wisiał na tym pomniku w 2006 roku, no to jest to całkowite takie rozedrganie, to jest takie w ogóle jakby mieszanie, bełtanie w głowach tym obywatelom, którzy znają trochę słabiej historię, że nie wiadomo, kto był bohaterem, a kto był zdrajcą, kto służył Polsce, a kto służył sowieckiemu okupantowi, no bo to w jakimś sensie byliśmy przecież w ograniczonej jakiejś takiej okupacji. I dlatego te pomniki jako symbole tożsamości, które powinny zniknąć i znikają. I cieszę się, że jest to realizowane. W centralnych miastach w centrach miast w całej Polsce właśnie były takie pomniki, czy w formie obelisku, jak w Stargardzie, czy jakieś inne, czy też Pałac Stalina, albo inaczej Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, który no, dla mnie jest takim typowym, ciężkim monumentem bez żadnego urodku architektonicznego, bo to w stylu takim jest monumentalnym, ale nie ma w tym moim głębokim przekonaniu żadnego takiego uroku architektonicznego, że być może, że doczekam, że i w Warszawie rozbiorą ten
Pałac
Kultury?
Pałac Kultury. Zwany Pekinem.
Pekinem. I taki dowcip wśród warszawiaków to jeszcze z lat, kiedy tam studiowałem, a było to w zamierzchłych czasach i dotąd funkcjonuje. Wiecie, gdzie jest najlepszy widok w Warszawie? Skąd? No z Pekinu. A dlaczego? Bo go nie widać.
Senator Tomasz Grodzki.
Ja tylko jedno zdanie. Jest taka łacińska maksyma: veritas omnia vincit. Prawda zawsze zwycięży. I tego się trzymajmy, a nie idźmy torem komunistów, którzy przez 45 lat zakłamywali historię w stopniu maksymalnym. I teraz my usiłujemy też ją pisać na nowo, a historia już była. Już się nic w niej nie zmieni. Patrzmy w przyszłość.
A może to jest nadawanie, panie senatorze, właściwego toru myślenia o historii jednak.
A jak pana wnuczka kiedyś zapyta...
Mieliśmy jedno ekstremum, teraz, żeby, no, że tak powiem, wypośrodkować, potrzebne no jest jednak bardziej zdecydowane działanie.
Jak pana wnuczka kiedyś zapyta dziadku, czemu ten Szczecin jest polski? Przecież to w historii pisze, że on był pruski, niemiecki, pomorski. To co pan powie?
Ale także polski.
Ale to, panie redaktorze, to jest bardzo ważne pytanie, co pan profesor powiedział. Proszę państwa, nie rodziłem się, jestem elementem napływowym, ale czuję się tutaj mieszkańcem i utożsamiam się z tą ziemią i tutaj pewnie zostanę na zawsze. I jeżeli gdzieś czytam lub słyszę, że Szczecin otrzymaliśmy w darze od Stalina, to we mnie się, że tak powiem, gotuje. Bo Szczecin stał się polskim rzeczywiście decyzją Stalina, wymógł to na sojusznikach, ale to nie było w żadnym interesie Polski. On po prostu potrzebował portu, przez który mógłby wywozić dobro z Niemiec. To było tylko tym zdecydowane. On interesu polskiego w tym nie brał w ogóle pod uwagę. Ani Szczecin, ani przyszłych mieszkańców, ani Polski. To było mu potrzebne tylko dla jego rozbudowy jego Imperium Sowieckiego. Przecież przez wiele lat po wojnie tam praktycznie nasi nie mieli wstępu do portu Polacy, bo statki pływały tylko z Polski ze Szczecina do
Czyli
Rosji.
Czyli wywożenie elementów, ja wywożenie też tej historii...
całego dobra, fabryki, tory kolejowe, nawet wyposażenie mieszkań wywozili stąd.
Znam
i do tego było potrzebne.
Z
i nie
innych
w naszym...
mniejszych opowieści, z mniejszych miejscowości, gdzie ginęły fragmenty torów kolejowych, wycinanych elementy fabryk, zakładów pracy, etc.
Były ekipy, które z domu wynosiły rzeczy łącznie z garkami i pierzynami i ładowali na pociągi i wywozili.
Czyli w sumie to był interes taki ekonomiczny. Ten polski Szczecin, pana zdaniem, był podyktowany. Ta decyzja,
że lepiej jakbyśmy zostali po stronie
bieżącą potrzebą ekonomiczną. Sylwester Chruszcz.
Ja mam tutaj uzupełnię swój punkt widzenia. Ja uważam, że po II wojnie światowej, mówiąc tutaj o Szczecinie, nie byłoby Polski zachodniej bez Szczecina. To gdyby... Bo to jest taka pułapka trochę, czy to od Stalina, czy nie od Stalina dostaliśmy. No każdy, który ma podstawową wiedzę geopolityczną, wie, że nie ma całych regionów bez
stolicy,
bez rzeki. Jeśli jest rzeka, to musi mieć zwieńczenie i kto ma zwieńczenie, ten jest właścicielem tego regionu, więc Górny Śląsk, Opolszczyzna, Wrocław, Lubuskie i tak dalej. Bez Szczecina by było po prostu było kulawe. Dlatego tak walczyliśmy zawsze o Westerplatte, bo Westerplatte jest właścicielem, spina całą Wisłę. I dlatego wszystkie państwa, czy to Niemcy, Francja, Anglia w Poczdamie musiały dać Szczecin Polsce. Pamiętajmy, że jeszcze to było wypracowane także przez AK, przez rząd londyński, przez Narodowe Siły Zbrojne, przez Instytut Zachodni. Wszyscy wiedzieliśmy, że ziemie zachodnie muszą być ze Szczecinem, bo to jest Szczecin i Świnoujście trzyma całą rzekę, czy trzyma ziemie zachodnie.
Senator Tomasz Grodzki, za chwilę jeszcze Przemysław Sowik.
Tak, ale mogło być tak, że bylibyśmy jak Słubice, jak Frankfurt nad Odrą, podzieleni po środku rzeki, bo port, przypomnę, jest głównie po polskiej stronie. A poza tym
na
NRD...
Na prawym brzegu.
Na prawym tak, brzegu, a NRD było dominium sowieckim, także Stalin tak za bardzo o całokształt tego portu się nie obawiał. Natomiast to, że poprowadził tą kreskę w Poczdamie, powodując, że całe miasto zostało po polskiej stronie, no nie można tego negować. Pomimo jego innych zbrodni i ludobójstwa na własnym i innych narodach. I to jest kolejny przykład na to, że historia już się zdarzyła i stawianie tezy, że może motywy były haniebne, ale dobrze się stało, że jednak Szczecin jest polski. Dla mnie, który oprowadzał wycieczki po Szczecinie jako student i historię tego miasta starał się poznać dość dobrze, nikt nie ma do tego miasta pełnego prawa, bo ono było najdłużej pomorskie, było stolicą księstwa. Ani nie było za długo szwedzkie, ani duńskie, ani pruskie i teraz jest polskie. To jest miasto o szczególnym charakterze, które przez to wykształciło taki, a nie inny swój charakter. Zawsze to podkreślam. To jest miasto niezwykłe.
Przemysław Sowik jeszcze króciutko.
Znaczy ja króciutko, już może chciałem tak skonsolidować, bo znowu to, co mówiłem, nie zajmujmy się tyle czasu historią. Proszę zobaczyć, teraz program, prawie połowa dzisiejszego programu zajmujemy się historią. Nie zajmujmy się tą historią.
To przejdźmy do współczesności w takim razie. Drodzy Państwo, kolejny temat myślę, że również rozpali nas do czerwoności. Bo tak, po pierwsze, w poniedziałek Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt Zatrzymaj Aborcję. Proponowane zmiany znoszą możliwość przerywania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. Późniejsze posiedzenia Sejmowej Komisji zostały odwołane. Przypomnijmy, że obowiązująca od 1993 ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na dokonywanie aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety. Jeśli jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. W tej propozycji tej możliwości nie ma, to znaczy jeśli ciąża powstała w wyniku gwałtu, to tutaj aborcja, jak rozumiem, jest dozwolona. No i oczywiście mieliśmy akcję Marsze Czarne Piątki na ulicach wielu miast, także w Szczecinie. Nie krótki, będzie tutaj myślę też sporo głosów w tej sprawie. Ewa Chmielewska.
Tak, pozwoli pan, że ja zacznę, bo musimy jednak wrócić do tego Czarnego Piątku i do tych marszy, dlatego że byliśmy świadkami tak naprawdę kolejnej czarnej demonstracji przeciwko rządowi. Ja oglądałam na wielu stacjach transmisje z różnych miast i patrzyłam szczególnie na hasła i na to, co się mówi. No, ogromna nienawiść rzucana przez megafony, ogromna pod rządem, pod hasłami rządu. Ogromna niechęć i takie zaczarowywanie rzeczywistości, że jest to projekt rządowy. No i powiedzmy sobie jasno, że znowu się próbuje to nasze społeczeństwo jakby okłamać, zakłamać i zaczarować, że ten rząd jest zły, bo chce nas tutaj zakazać aborcji. To jest nieprawda. Powiedzmy sobie jasno, że jest to projekt inicjatywy obywatelskiej. Jak szliśmy do wyborów w 2015 roku, głosiliśmy hasła, że nie będziemy postępowali tak jak Platforma i wrzucali do kosza inicjatywy obywatelskie.
A referendum edukacyjne?
Mówiliśmy o tym, że będziemy procedować nawet te trudne inicjatywy. I tak się teraz dzieje. I cóż mamy? Mamy na ulicach skierowany atak do rządzących. Trzeba jasno powiedzieć, że w obozie rządzącym, PiS i Zjednoczonej Prawicy, głosy na ten temat są różne. Z tego, co ja wiem, po różnych spotkaniach, nie będzie dyscypliny partyjnej, jeżeli w ogóle ten ten projekt trafi do Sejmu, bo tak w tej chwili
rozgrzewa... Czyli może być tak, panie Ewo, reasumując, że zostanie ten przepis z 93 roku i te przepisy obowiązujące?
Bardzo możliwe, dlatego że chyba jednak nie jesteśmy gotowi na podjęcie tej dyskusji. I teraz to też się dzieje wśród samych posłów. Tak? Jest rozdźwięk. Posłowie jedni chcą za zaostrzeniem tej ustawy, jedni chcą, żeby zostawić, że nie jesteśmy jako społeczeństwo gotowi do tego zaostrzenia. Jeżeli chodzi o porozumienie i Jarosława Gowina, to rzeczywiście stoi na stanowisku takim, że jeżeli trafi ten projekt ustawy pod obrady Sejmu, to będzie głosował za, czyli za zniesieniem możliwości dokonywania aborcji ze przyczyn eugenicznych. Uważa, że nie ma podstaw do tego, żeby decydować się na aborcję, na zabijanie drugiego człowieka z przyczyn jego ułomności, z przyczyn takim, że jest chore. I pozwolą panowie, bo są sami panowie w studio, ja rzucę małą statystyką, dosłownie, tak? Myślę, że to panom też pomoże w dalszej dyskusji. Bo ta aborcja rzeczywiście z roku na rok w Polsce, ta oczywiście zgłaszana aborcja, tak? Nie mówimy tu o podziemiu, strasznie nabiera na ilości. No jest bardzo dużo tej aborcji, bo w 2016 roku na 1098 aborcji 1042 ze względów eugenicznych. Tylko 55 ze względu na zagrożenie życia dziecka lub matki, a tylko jeden ze względu na gwałt. Więc proszę zauważyć, że właściwie 90% zabijamy nienarodzone dzieci ze względów eugenicznych. I przypomnę na koniec jeszcze, bo panowie na pewno chcą zabrać głos. Jedno zdanie dzisiaj w niedzielę. Zdanie naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II. Dzisiaj mamy palmową niedzielę. Wiele rodzin idzie do kościoła. Słuchamy tego wielkiego Polaka, który w jednej homilii z ostatnich wizyt, już swoich ostatnich wizyt w Polsce powiedział, że społeczeństwo, które decyduje się na zabijanie najsłabszego, chorego, nienarodzonego, traci swoje człowieczeństwo.
Przemysław Słowik, Nowoczesna.
Tak, ja wierzę, że z tego, co dobrze kojarzę, to Jan Paweł II powiedział te słowa ze stosunku do eutanazji, a nie do aborcji.
Ale rozszerzone to było.
Rozszerzone,
tak jest.
Dobrze. Co mnie na przykład smuci w tej całej wypowiedzi tutaj pani Ewy, to, że mówimy o sprawach kobiet przede wszystkim. Mówimy o decydowaniu kobiet nad ich ciałem, o decydowaniu nad swoją wolnością. No, i przykro mi jest trochę, że tutaj siedzi reprezentantka kobiet, jedyna kobieta wśród nas i mówi pani o tym, co Jarosław Gowin zrobi, co on uważa. A szkoda, że nie mówi pani o sobie, o kobietach, o tym, o prawie do decydowania o swoim ciele. To jest według mnie tutaj smutne w całej tej sytuacji. O tym, że te strajki są przeciwko rządowi. Te strajki są ogólnie przeciw osobom, które podnoszą rękę na te wolności kobiet, które chcą decydować za kobiety, a w większości są to mężczyźni, co też jest absurdalne, że to grupa mężczyzn decyduje o tym, co kobieta ma robić ze swoim ciałem. Skupianie się na tym, że tutaj mówimy o zabijaniu, nie mówimy tu o zabijaniu, mówimy o aborcji tylko i wyłącznie, kiedy zagraża ona życiu matki, kiedy może ona prowadzić tylko do cierpienia, do jeszcze większego cierpienia dla dziecka, które będzie... Bądź
panie Przemysławie, ale mieliśmy czarne marsze, były też białe marsze, czyli tak...
Ja nie widziałem białego marszu.
Nie wszystkie kobiety
uczestniczą
w czarnym marszu.
Mówimy o czarnych. I jak mówimy o słowach wielkich Polaków, to ja przytoczę może księdza Tischnera, który mówi, że cierpienie nie uszlachetnia. I naprawdę też uważam, że cierpienie nie uszlachetnia. Ale tutaj tą ustawą na siłę chcemy sprowadzić do cierpienia. Nie tylko cierpienia dla kobiet, cierpienia dla całych rodzin, które musiałyby stanąć przed takim wyzwaniem odebrania dziecka, które na przykład 10 minut po urodzeniu może już nie żyć. Cierpienia dla tych istot, dla tych dzieci. Mówimy o ogromnym cierpieniu, do którego państwo chce przymusić kobiety, Polaków. I według mnie to jest skandaliczne. Czarny protest według mnie był też sukcesem, patrząc po ilości. Po tym, ile osób wzięło w nim udział. 55 tysięcy w Warszawie, ponad 1000 osób w Szczecinie. Również byłem na tym marszu, widziałem bardzo dużo kobiet, które były po prostu wściekłe. Wściekłe na to, jak próbuje się decydować o ich życiu, o ich losie, co nie powinno mieć miejsca.
Senator Tomasz Grodzki.
To jest temat, którym możemy zająć więcej niż jedną godzinę. Byłem ciekaw, co pani powie o tych statystykach, bo według mojej wiedzy liczba aborcji w Polsce ciągle spada. Poza tym, jak pani wspomniała o odnoszeniu się do głosu obywateli, no to przypomnę referendum edukacyjne. Ponad 900 tysięcy głosów wrzuconych do magazynów sejmowych. Więc nie uprawiajmy hipokryzji. Bo cała ta dyskusja o aborcji jest podszyta grubą hipokryzją i to trzeba uczciwie powiedzieć, zwłaszcza części męskiej społeczeństwa i uderzyć się w piersi. Polecam artykuł na portalu WP.pl w Wirtualnej Polsce siostry zakonnej, która opiekuje się głęboko upośledzonymi dziećmi i ma swoje zdanie na temat tego, jak przeciwnicy aborcji uprawiają hipokryzję. Polecam ten artykuł. Ale aborcja jest zawsze tragedią. Jest tragedią, jest dramatyczną decyzją, ale wypracowaliśmy przez te lata pewnego rodzaju kompromis. I nie można regulować życia tak intymnego i tak kwestii tak drażliwych ustawą. Możemy edukować, możemy namawiać, możemy rozbudowywać system diagnostyki prenatalnej, system opieki nad niepełnosprawnymi. Musimy podjąć realne działania, ponieważ w Polsce jesteśmy z tym grubo na bakier, więc dlatego zrobimy ustawę i uznamy, że temat jest załatwiony. Nie będzie załatwiony, bo wzrośnie podziemie aborcyjne. Zaczną się wyjazdy za granicę. To jest naprawdę tak wielowątkowy, tak trudny temat, że radziłbym rządzącym, bo wie pani, te projekty obywatelskie, zwłaszcza projekty poselskie, właściwie rząd to przygotował może co piątą ustawę. Większość to było projekty poselskie, gdzie posłowie podpisywali puste kartki, bo nie wiedzieli, za czym właściwie podpisują, co się tam znajdzie. Ale to jest powiedzmy sobie naganna, ale praktyka sejmowa. Natomiast udawanie, że rząd nic o tym nie wie i że to jest tylko projekt obywatelski, no niech pani naprawdę nie będzie naiwna. Moim zdaniem należałoby zacząć od początku, czyli od edukacji, od rozmowy, od próby budowy systemu, a dopiero potem zmieniać tę ustawę. Sama zmiana tej ustawy na drastyczną i godzącą w wolności kobiet niczego nie rozwiąże, a moim zdaniem jedynie zaogni sytuację.
Sylwester Chruszcz.
Tak, ja mając odmienny pogląd na tą sprawę od pana profesora, wpiszę się w ten sposób myślenia i powiem, że my też chcemy edukacji. Chcemy edukacji i chcemy pokazać przez najbliższe lata i powinniśmy wręcz pokazać, kim są dzieci z zespołem Downa, jakie to są dzieci, jakie to są osoby, jaki to jest człowiek. I ja jestem pewien, że my tą kampanię wygramy.
Dziecko bez płuc czy mózgu?
Właśnie, ale to wszystko trzeba pokazać, wszystko musimy wyjaśnić. To nie będzie łatwa debata, panie profesorze. Ja nie chcę być z panem tu w sporze. Nie mówię, że wszystko jest czarno-białe, bo tu są może w większości szarości, ale chodzi o naszą świadomość. Zgadzam się z tym. Ale ja jestem przekonany, ja mam takie przekonanie, że przez pokazanie człowieka, życia tej osoby, dzieciaczka z zespołem Downa na przykład, czy z innymi przypadłościami, po mocnej kampanii, w którą się powinien włączyć kościół, organizacje społeczne, to doprowadzi do tego, że czarnych maszy w przyszłości nie będzie, bo my nie będziemy się bać, nie będziemy podatni na różne grupy skrajne i ten temat zejdzie, a my... I to jest dla mnie głównie debata. Właśnie chodzi o tą debatę właśnie. A dzisiaj to wy burzycie demony, a my jesteśmy za życiem.
Zanim jeszcze pan poseł Michał Jach, to jeszcze wrócę do słów pana profesora Grodzkiego, bo troszeczkę upraszczając sprawę, można powiedzieć tak, powinniśmy dopuścić aborcję z powodów eugenicznych, dlatego że technicznie nie jesteśmy przygotowani do opieki później nad dziećmi
uśledzonymi
czy chorymi.
Powinniśmy robić wszystko, żeby...
A może właśnie ten...
Powinniśmy robić wszystko, żeby aborcji było jak najmniej. Ale jeżeli mamy kazać ustawowo kobiecie urodzić dziecko bez płuc czy mózgu, które po 10 minutach umrze albo w ogóle urodzi się martwe, zostanie wydobyte martwe, to powstaje pytanie natury etycznej. Jaki to ma sens? I co innego są wady letalne, co innego są wady nieletalne. Może w tym kierunku powinniśmy poprowadzić tą dyskusję. Nie wiem, bo nie jestem ginekologiem i położnikiem, ale...
Czyli wady, które doprowadzają do śmierci.
Wady letalne typu zespół Edwardsa czy inne ciężkie wady chromosomalne. Patrzenie na cierpienie tej kobiety i dziecka, które żyje kilka minut czy kilka godzin po urodzeniu, to naprawdę jeszcze uregulowane ustawą i pod groźbą takiej czy innej sankcji, no to jest kompletny bez sensu.
Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość.
Po pierwsze, chcę powiedzieć, że to podkreślić jeszcze raz. Nie jest to żaden projekt rządowy. W Prawie i Sprawiedliwości i w kierownictwie jest też podobne poglądy jak pan profesor, że tu akurat bym się zgodził, że administracyjne zakazy nie zlikwidują problemu. Problemem jest, że będziemy mieli, ułomny jest organizm ludzki, że będą takie dramatyczne sytuacje, że okazuje się, że oto dziecko czy płód, dziecko jest, ma jakąś wadę genetyczną. Myślę, że daleko do tego czasu, zanim nauka zacznie korygować te błędy genetyczne, które w maksymalnym stopniu ograniczą takie sytuacje. I uważamy, że trzeba zrobić wszystko, ażeby nie potrzeba było żadnych administracyjnych nakazów, żeby rodzice takich dzieci nie bali się, że wiedzieli, że państwo im w maksymalnym stopniu pomoże. Bo jednak to choćby ta statystyka, którą pani Ewa przed chwilą zacytowała, pokazuje, że 90% to są dzieci z zespołem Downa, które mogą w miarę normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Ja tutaj chcę powiedzieć, że w Stargardzie jest naprawdę w sposób modelowy rozwiązany problem dzieci z takimi zaburzeniami. One funkcjonują i nie tylko z całej Polski przyjeżdżają zobaczyć, jak to kompleksowo jest zorganizowane, ale i z zagranicy dziwią się, że w stosunkowo małym, niezbyt dużym mieście rozwiązano ten problem, ale to są oczywiście lata pracy wielu osób. Czyli można do tego podejść w jakiś sposób również z punktu widzenia państwa czy samorządu. Natomiast oczywiście problem tu jest ten, o którym mówiła pani Ewa, że tu nie chodzi o, patrząc na te osoby w tych czarnych marszach, twarze wykrzywione nienawiścią, sam pan powiedział, twarze osoby wykrzykujące
pan
jakieś
powiedział
haniebne...
tylko, że był chyba.
Był. A nie, to przepraszam, to pani... Przepraszam, panie Przemysławie, przepraszam. Ale pan mówi, że pełne wściekłych kobiet, to pan akurat powiedział.
Wkurzyliście w kobiety, są wściekłe.
No wściekłe, no więc te twarze wykrzywione nienawiścią, wykrzykujące jakieś nienawistne hasła pod adresem rządu, to ja to odbieram i chyba każdy logicznie myślący, że to nie jest protest przeciwko ustawie aborcyjnej, tylko to jest ten projekt ustawy jest pretekstem do kolejnej chucpy przeciwko rządowi.
Panie pośle, to jeszcze jedno pytanie, bo pani Ewa Chmielewska powiedziała jedno zdanie, że być może pozostanie ten kompromis z 93 roku.
U nas w Prawie i Sprawiedliwości w kwestiach etycznych nigdy, a jestem, to jest moja trzecia kadencja, nigdy nie było dyscypliny partyjnej. I krzyczą to przedstawiciele klubów, którzy za głosowanie niezgodne jakby z ideą wyrzucają, każą i wyrzucają, panie senatorze, swoich posłów. U nas głosowali jedni tak,
ja przypominam tak. sobie gorącą dyskusję nad tymi dwoma projektami wtedy w Sejmie, kiedy prezes PiS głosował przecież za projektem liberalizującym przepisy. A część posłów Platformy i Nowoczesnej także, z którymi rozmawialiśmy nawet na naszej antenie, nie podobał im się ten pomysł liberalizacji przepisów aborcyjnych.
Tak, że my u nas w kwestiach etycznych jest dowolność i wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości, których przecież znam wielu kilkanaście lat, kwestia dotycząca ustawy jakby zaostrzającej...
Czy jest możliwe, że pozostanie ten kompromis? Króciutkie pytanie, króciutka odpowiedź, panie pośle.
Myślę, że jest możliwość, że pozostanie dotychczasowy.
Drodzy państwo, to mamy jeszcze chwilę czasu. Chciałbym znów wrócić do naszego podwórka lokalnego. Kolejny kandydat.
Panie redaktorze, chciałem powiedzieć, to nie, jeżeli on zostanie taki, to chciałbym jasno powiedzieć, że to nie jest pod wpływem czarnych czy białych marszów, tylko wielu posłów uważa, że ten kompromis, który został w sposób bardzo ciekawy zawarty, to w ogóle oddzielna historia, który przeszedł już tyle lat, jest utrzymywany. I są tacy, którzy uważają, że to należy dalej kontynuować.
To jeszcze wróćmy do czekających nas wyborów samorządowych. Kolejny kandydat, tym razem SLD, ujawnił się. Dawid Krystek jest kandydatem Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta Szczecina. Wcześniej mieliśmy deklarację Sławomira Nitrasa i poparcie ze strony Platformy Obywatelskiej. Jest z nami Przemysław Słowik, który wraz ze Sławomirem Nitrasem będzie w tym teamie dowodził. Jeśli tak wyborcy wybiorą, będzie jego zastępcą. To jeszcze pytanie do pana, czy nie wiem, będzie pan wspierał Sławomira Nitrasa, czy czuje pan się w tym duecie na tyle mocno, że sądzicie panowie, że dacie radę, wygracie? Bo to może senator
To
co pan na to?
Nie o tym. Tylko przed audycją przeglądaliśmy prawo wyborcze, ordynację.
Czy kandydat na wójta, prezydenta, burmistrza może kandydować do rady? Na tym samym szczeblu, czyli do Rady Miasta Gminy?
Proszę w pisowskim Radiu Szczecin odnotować, że senator PO przyzna rację posłowi PiS.
A to dobrze, to podkreślimy.
Pan poseł miał rację, tylko nie wyjęte z kontekstu oczywiście. Pan poseł miał rację, może kandydować do rady,
pójdzie
ale w tej samej gminie.
Do końca
w tej samej gminie.
Wiecie co, panowie, jak wy mówicie, pisowskie radio, na szczęście pan senator mówi to z uśmiechem i dopuszczam tutaj taki trochę takie lekkie stosowanie i dystans do tego, ale tak samo pisowskie, jak kiedyś platformerskie. Nieważne, zostawmy radio. Wróćmy właśnie do kandydata. Przemysław Słowik, jak się pan czuje w tym duecie?
Tak jak pytał pan, czy myślimy o zwycięstwie. Oczywiście, że myślimy o zwycięstwie i wierzymy w to zwycięstwo, że możemy wygrać. Po to powstała też ta koalicja. Sławomir Nitras jest naszym wspólnym kandydatem na prezydenta.
Ale to niełatwy współpracownik, wie pan o tym?
Nie. Jeśli chodzi o moją... Pan poseł zaraz.
Pan poseł, jak się zakrztusiłaś?
Nie, z mojego doświadczenia nie zauważyłem. Bardzo dobrze współpracuje mi się z posłem Nitrasem i nie ma tutaj...
Ja wiem, że to czasem człowiek taki niepokorny, ja bym powiedział, że nawet arogancki, ale co prawda w odniesieniu do posłów Prawa i Sprawiedliwości może. Znaczy, do koalicji
arogancja
rządzącej.
Myślę, że jest domeną obu stron w tym wypadku, w tym konflikcie, a jeśli chodzi o samego posła Nitrasa, Sławka, to nie ma tu, to nie jest kwestia arogancji, tylko myślę, że jest kwestia pozytywnej energii. Energii, którą wkłada we wszystko, co robi i tak samo włoży tą energię w to, aby wygrać.
Chcę i pana senatora Grodzkiego króciutko zapytać, bo to jest taki typ niepokorny, jak już mówiłem, czy przyciągnie ten elektorat środka, taki niezdecydowany, bo ten taki wojujący, bym powiedział, z prawicą czy z koalicją rządzącą, to jest pewne, że ja taki myślę, że elektorat tutaj, pójdzie za nim.
Ja myślę, że to jak te nasze połączenie, ta wspólna koalicja jest też tym, co przyciągnie wyborców środka, bo jesteśmy otwarci na wiele środowisk, a nie idziemy też na skrajności. Idziemy na rozsądek.
A kandydat SLD zawojuje coś? Jest w stanie z wami powalczyć? Odbierze parę punktów? Boicie się go?
Biorąc pod uwagę siłę, bądź raczej brak tej siły SLD w naszym regionie, myślę, że na pewno stanie z nami w szranki, ale to nie jest zagrożenie, którego się obawiamy w tym wypadku.
Senator Grodzki.
Przypomnę, że poseł Nitras jest twórcą pana prezydenta Krzystka, którego przeciwstawił wówczas.
Ale obecnie
bardzo,
kandydata podobno Prawa i Sprawiedliwości, bardzo, jak sam nie teraz powiedział w jednym z wywiadów radiowych.
Tak prawdopodobnie być może pytanie, czy ten związek będzie taki sformalizowany, czy taki luźny jak dotychczas, ale on stworzył Krzystka, nikomu wówczas nieznanego, jako przeciwwagę do silnego kandydata na prezydenta Szczecina, jakim był ówczesny wicepremier Piechota.
To kogo teraz stworzy Nitras? Nitrasa czy Słowika?
Jest takie prawo, że ten, kto stworzył, ten ma prawo odebrać. Tak, okay. Jest, tak to dotyczy stwórcy. Jedno słowo tylko.
Prawo stwórcy.
Jedno tylko słowo, to znaczy poseł Nitras jest w pełni przygotowany do tego, żeby pchnąć to miasto na nowe, dynamiczne tory. Bo już nie chcę tu dzisiaj, nie mam czasu wyliczać braku stadionu, pływalni i tam innych rzeczy.
In vitro.
Szczecin potrzebuje nowego prezydenta.
Sylwester Chruszcz.
O tych dwóch kandydatach, tak?
Nie, no i o kandydacie SLD, króciutko, ale bardzo krótko, panie pośle.
No, świat nie wstrzymał oddechu.
No przy której nominacji? Przy której nominacji?
No, przy panu SLD, tak, ale no, nawet po reakcji tutaj państwa widać, że no, SLD musiało tutaj zaistnieć.
Będzie
walczyć, ale wynik nie będzie silny.
Bardzo krótko, Ewa Chmielewska, porozumienie.
No tak, muszę tutaj napomknąć do stwórcy Nitrasa. No broń nas, Panie Boże, przed takim stwórcą w Szczecinie. Miejmy nadzieję, że się nie ziści. Patrząc na perypetie Platformy przed kilku jeszcze lat, którą rozwalił od środka Nowoczesna, która też się rozwaliła od środka w Szczecinie.
Jesteśmy.
Poseł Nitras, nie Nitras, tylko Misiło, który chciał być kandydatem Nowoczesnej, a się nie ziścił. Więc mamy tutaj naprawdę bardzo trudną sytuację. No i miejmy nadzieję, że na tym skorzysta prawica.
Pani Wielepy,
Michał, jak jeszcze bardzo krótko, bardzo proszę.
Ale o czym?
O kandydacie.
O kandydacie?
No to tyle, to właściwie dziękuję.
No
to tyle, dziękuję. Tomasz Grodzki.
My się nie ekscytujemy problemami naszej konkurencji.
Tomasz Grodzki, Platforma Obywatelska, Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość, Sylwester Chruszcz, Wolni Solidarni, Przemysław Słowik, Nowoczesna, Ewa Chmielewska, Porozumienie. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.